To będzie daleka wyprawa, a opowieść nie tylko turystyczna. Do godziny 15 Krzysztof Mysiak, Agnieszka Krawiec. Kłaniamy się i zapraszamy.
Podróże małe i duże.
Do Ameryki Południowej zabiorą nas dziś moi goście, pani Beata i Dariusz Cłapowie ze Zgierza. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo nam miło.
Cieszę się, że zajrzeli państwo do mnie, do Radia Lublin, przy okazji wizyty w naszym mieście, a przyjechaliście tu za sprawą drugiej edycji festiwalu Przez Świat, spotkania z podróżą. Jak rozumiem, spotkanie udane, no mimo to, iż nie na żywo z widzami, a przez internet, ale opowiadali państwo o miejscu, o którym rzadko się jednak mówi, czy to w mediach, mimo to, iż ten kraj wiąże się dziś z różnymi problemami, czy o którym nie mówi się tak często pod względem turystycznym, mam na myśli Wenezuelę. Proszę powiedzieć, dlaczego właśnie Ameryka Południowa znalazła się takim celem państwa wypraw?
No cóż, powiem tak, podoba nam się cały świat, podoba nam się Azja, podoba nam się Afryka. Generalnie jesteśmy zakochani w Stanach Zjednoczonych, w południowo-zachodnich Stanach. Natomiast dlaczego Ameryka Południowa? Do Wenezueli na przykład chcieliśmy pojechać dlatego, że nasze wczesne, młodzieńcze podróże książkowe, o tak bym to nazwał, czyli za pośrednictwem książek Arkadego Fidlera, Orinoko, Wyspa Robinsona, Biały Tygry, zaprowadziły nas w te rejony, do Orinoko, między Indian Warao, i przeżywałem to niesamowicie. No i oczywiście najwyższy wodospad świata, Salton Hell, najwyższy, coś niepowtarzalnego. No i oczywiście Roraima, czyli Świat zaginiony Artura Conan Doyle'a. No to były chyba te trzy takie najważniejsze przyczynki, dla których zdecydowaliśmy się na Wenezuelę. Ale bardzo, bardzo trudny temat. Oczywiście w tej chwili, tak jak pani powiedziała, jeżeli coś się pojawia na temat Wenezueli, to jednak
wszystko negatywnie.
Tak, to tylko negatywnie i słyszymy o tym, że jest bardzo źle, że jest bardzo ciężko, że jest bardzo niebezpiecznie. No i jest to prawda.
No właśnie. Jest nam bardzo przykro z tego powodu, gdyż jest to tak piękny kraj z tak wielkimi możliwościami i Morze Karaibskie, i Park Narodowy Canaima, Gran Sabana i Andy. No, to są ogromne, przeogromne tereny z bogactwem świata, który mógłby być otwarty i ludzie chętnie by tam przyjeżdżali. No, jednak ze względu na strach na to, że z powodu kłopotów socjalnych tam ludzie zachowują się nieobliczalnie, można powiedzieć, w niektórych sytuacjach, to bardzo odstrasza potencjalnych turystów.
Rzeki Jaspisowe. Wyobraźcie państwo sobie, że płyniecie po rzekach, w których jest pełno przepięknych pół szlachetnych kamieni. To jest nieprawdopodobne.
Po prostu się płynie po dnie, które jest czerwone. To jest coś wspaniałego, nie do wyobrażenia. Trzeba to zobaczyć na żywo.
Małe bryłki tego jaspisu, gdzieś tam obrobione w sklepie jubilerskim. To są przepiękne klejnoty, które kupujemy za wielkie pieniądze. A tam my po prostu płyniemy i mamy to
w zasięgu ręki.
Pod czystą, przepiękną wodą. Ogromne zasoby rud żelaza. Przeogromne zasoby ropy naftowej, które, wyobraźcie sobie państwo, tam są bez sensu sprzedawane za jednego boliwara. To nawet trudno przeliczyć, bo to się cały czas zmienia, ale tak jak my wtedy byliśmy, czarnorynkowy kurs, bo tak naprawdę kupowaliśmy i bardzo się z tego cieszę, nie było to łatwe, było to trudne, ale gdybyśmy chcieli wymieniać po normalnym kursie, to byłoby to dużo, dużo drożej, ale to wychodził 3450 boliwarów za jednego dolara. Czyli wyobraźcie sobie państwo, że kupujecie za jednego dolara 3450 litrów paliwa. To jest po prostu darmo. I No były miejsca, gdzie ono było nieco droższe, ale nieco. 5-6 boliwarów, nie wiem jaka to jest logika tego wszystkiego, może trochę dalej od złóż, ale to są nadal żadne pieniądze. No my kiedyś pokusiliśmy się, żeby przeliczyć, ile kosztuje bilet na metro i bilet na metro kosztuje 0,5 grosza. Po tym przeliczniku, jaki nam udało się zrobić. Ale jednocześnie jest to kraj tak niebezpieczny, że gdziekolwiek się ruszaliśmy, ludzie nam mówili, żebyśmy uważali na to, żebyśmy uważali na tamto. Nasza koleżanka, która mieszka w Caracas, no może opowiedz, co ona powiedziała.
No tak, Polka, która 25 lat temu wyszła za mąż za Syryjczyka mieszkającego w Wenezueli, a teraz jest szefową polskiej Polonii
Wenezuelskiej.
Tak. Powiedziała nam, że jeżeli chcemy wrócić żywi i w ogóle wrócić do Polski, to mamy jej słuchać. Prosiła, żebyśmy, a właściwie nakazała, zdjęli buty turystyczne, torbę wzięli od niej.
Zamiast plecaki.
Plecaki są nie do używania. Telefon komórkowy nie wolno wyjmować, ani żadnego aparatu fotograficznego na zewnątrz. Najlepiej nie mówić po polsku. Chodzi o to, żeby tubylcy nie zorientowali się, że jesteśmy potencjalnymi ofiarami przedmiotami rozboju. Więc my właściwie tak jakoś dziwnie na nią patrzyliśmy, o co jej chodzi. No ale później rozmawiając z tubylcami, oni to potwierdzali. Więc no jakby tak oczy mieliśmy coraz większe. Jak się okazało, że będąc na przykład w Puerto Ordaz, pan, który nas obwoził, właściciel posady, czyli takiego hotelu, mówi, no ja już muszę wracać, ale tutaj jest park do obejrzenia. Zostajecie czy jedziecie? I mówi, no proponowałbym jednak, żebyście ze mną pojechali, bo jak wezwiecie jakąś taksówkę, to nie wiadomo kto przyjedzie, może to być niebezpieczne. No to właściwie nie wiadomo. Wiadomo było, co robić. Z jednej strony chcieliśmy bardzo zwiedzić, bo każdy dzień tam był dla nas darem, żeby jak najwięcej zobaczyć, a z drugiej strony właściwie rozsądek mówił, no jednak zabierzmy się razem z tym człowiekiem. I takie przeżywaliśmy właściwie takie psychiczne tortury, rozterki ogromne. Żeby jednocześnie, mając dom, rodzinę, dzieci, wrócić do tego domu. Wyjeżdżając, chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy, bo żadne media tutaj u nas nie mówiły nam tak o tym niebezpieczeństwie, a tam, jak już byliśmy na miejscu, no to oczy nam się coraz bardziej zamieniały w 5 złotówki jeszcze większe. Okazało się, że wszystko nam się powiodło, wszystko było szczęśliwie.
Takich sytuacji było dużo. No, funkcjonuje taka Gwardia Narodowa. Jakby to nazwać? No, Gwardia Narodowa to tak naprawdę ani policja, ani wojsko, ale coś takiego pośredniego. A tak naprawdę jest to gwardia i pewnie najbardziej oddani żołnierze dyktatora. O, tak bym to określił. I mieliśmy, kiedy się jeździ z miasta do miasta, zresztą takie punkty kontrolne są w innych krajach też, czy w Chile, czy w Argentynie, czy w Brazylii, więc takie punkty kontrolne są. Natomiast tutaj jest to rzeczywiście uciążliwość, bo oni nas na przykład kontrolowali gdzieś tam o godzinie 1 w nocy. Każdy dostaje taki bilet, pokwitowanie na bagaż. No i oni robią kontrolę bagaży, na przykład on wchodzi i pyta, kto ma bagaż o takim numerze. No więc ja na chwilę się przebudziłem, patrzę, sprawdzam nasze, nie, więc śpię sobie spokojnie dalej, a za chwilę budzę się z lufą kałasznikowa gdzieś tam przy głowie, tak? Bo ponieważ ja już powiedziałem, że nie mam albo nie powiedziałem nic, no ale on podchodzi i jeszcze sprawdza dalej, musiałem mu to pokazać, a później wszystkich wyciągnęli po prostu z autokaru, każdali się ustawić z bagażami, dokładnie sprawdzali wszystko, mimo tego, że jest środek nocy, mimo tego, że po prostu ludzie gdzieś tam sobie podróżują, a oni podobno są po to, żeby strzec i pilnować. I takich sytuacji, chociażby tych kontroli, mieliśmy więcej. Natomiast przed Santa Elena popsuł się autokar, którym jechaliśmy. I rzeczywiście miejscowi ludzie byli totalnie spanikowani. Po prostu to o samej sytuacji, o panice tych ludzi moglibyśmy opowiadać pewnie z 15 minut. Ale to jakby nie o to chodzi, tak? Chciałbym tylko powiedzieć na przykład, że jeden z ludzi, z pasażerów, współpasażerów opowiada nam, że on to idzie i w ogóle ucieka stąd, bo on się bardzo boi, a ma torbę pełną gotówki. A ja mówię, słuchaj, no ale gdzie pójdziesz? Przecież tam jest 30 kilometrów. Zresztą sprawdziłem na GPS-ie. Większość ludzi była przekonana, że to do miasta 3 kilometry. Nie, sprawdziłem i mówię tym ludziom, słuchajcie, jest 30 kilometrów, jest upał 40 stopni prawie, tak? I gdzie wy się wybieracie? No, kilkoro osób pojechało jakimiś tam przygodnymi taksówkami, które za jakieś straszne pieniądze. No i wracając właśnie do tej Gwardii Narodowej, więc chłopak mi mówi, słuchaj, tu niedawno była taka sytuacja, że ostrzelali autobus, a później weszli do środka i kradli wszystko, co tylko ludzie mieli. Ja mówię, jak to? A Gwardia Narodowa, przecież tu niedaleko jest Gwardia Narodowa. Masz rację, to mogła być Gwardia Narodowa po cywilnemu. No więc, że tak powiem, jakiegokolwiek pojęcia stabilizacji bezpieczeństwa nie ma. Czyli nie ma tych organów, na które można by się powołać, że okej, no jest problem, ale my mamy się do kogo zwrócić. No nie mamy. No więc tak to jest i ludzie tak funkcjonują. Przy czym Caracas jest naprawdę pełen uchodźców z całego świata, tak zwanych rancheros, którzy osiedlają się na tych wzgórzach okalających miasto i tam ponoć, no, byliśmy tam, nie znam się, nie stało, ale tam podobno codziennie dochodzi do jakichś napadów z bronią w ręku.
Ale też w ciągu ostatnich lat kilka milionów Wenezuelczyków uciekło ze swojego kraju, no a państwo przyjechali jako turyści. Takich turystów było więcej?
Nie.
Spotkaliśmy w Kanajmie jeszcze Marinę i Walerego, pochodzenia rosyjskiego, tak, a właściwie więcej...
No i Joichi.
A Joichi i Denys przyjechali...
Jak wchodziliśmy na Roraima. To był, Joichi był z Japonii, człowiek zupełnie nieprzystosowany do tych
bankier.
Realiów. U nich, jak byliśmy w Japonii, to tam jest po prostu wszystko strict. Tam nie ma opcji, nawet kiedyś się pomyliliśmy, wsiedliśmy do jakiegoś innego pociągu. Konduktor był tak zszokowany tą sytuacją, że on naprawdę nie wiedział, co zrobić. No, ma te nasze bilety, w zasadzie pociąg jest w tą samą stronę. My słabo czytamy język, napisy w języku japońskim.
Rozumiem.
Słabo. Czyli nie czytamy ich w ogóle. Ale jeżeli wiedzieliśmy, że upewniliśmy się, że ten pociąg jedzie w naszym kierunku, to po prostu wsiedliśmy. A my powinniśmy wsiąść do innego. I on naprawdę patrzył na to, on nie wiedział, co z tym zrobić. Więc Joichi funkcjonuje dokładnie tak samo. Więc on wszystkim, co było nie skodyfikowane, to on był zaskoczony. On nam opowiadał, że on chciał wymienić pieniądze, dolary. Poszedł gdzieś tam, gdzie się wymienia, ale podszedł do niego jakiś człowiek, jakiś wielki Afro-Wenezuelczyk i mówi do niego, chodź, ja ci pieniądze wymienię. No to on poszedł, ale zaraz przyszedł policjant i miał do niego pretensje, że on tutaj wymienia te pieniądze. Ale jak tamten na chwilę odszedł, to ten policjant zażądał 20 dolarów. On nie wie, za co ten zażądał te 20 dolarów, ale mu dał te 20 dolarów. A później jak już mu dał, ten nie miał pretensji, że on wymieniał u tego pana te pieniądze. I on naprawdę nic z tego nie rozumie. No i to była mniej więcej tego typu sytuacja. Natomiast
na takie sytuacje akurat Polacy są jednak przygotowani,
w sensie
zrozumienia przynajmniej.
Oczywiście.
Więc dla nas to nie jest jakaś sytuacja zaskakująca. Ten natomiast Brytyjczyk, bardzo sympatyczny chłopak, który podróżował już 2 lata po... To był jego drugi rok, a teraz później jeszcze dłużej wędrował. On głównie góry gdzieś tam się...
Ameryka Południowa.
Po Ameryce Południowej wspinał i środkowej trochę. Wspinał się gdzieś tam na te góry, on był no, taki człowiek bardziej wyluzowany, tak, czyli dla niego już tam wszystko było plecak na plecy, idzie jak w prawo to w prawo, jak w lewo to w lewo, ale generalnie gdybym miał powiedzieć o takich ludziach, którzy no rzeczywiście przyjechali sobie tam, no to nie, zdecydowanie.
Beata i Dariusz Cłapowie zabierają nas dziś do Wenezueli, a do rozmowy wrócimy za kilka minut.